Chwała Jezusowi. Seriale przegrały. Faktycznie za 3 miesiące facet wyjdzie ze szpitala. Ten, co z konia spadł, pamiętacie rano? My chcemy wejść w historię Kościoła. I tak jak powiedziałem, wykład, którym chcę się dzisiaj dzielić, będzie troszeczkę inny niż usługa, którą słyszeliście rano, ponieważ chcę bardzo mocno nawiązać do historii Kościoła. Chciałbym dzielić się dokładnie tak, jak tutaj już zostało to zapowiedziane, historią 12 apostołów. Wiecie, często jest tak, że zwiastujemy, czy właściwie ja zwiastuję u siebie w zborze i bracia, mówimy często o takim, o jakości naszego duchowego życia. Zwiastujemy kazania na temat życia w Duchu Świętym, kazania na temat czytania Słowa Bożego, kazania na temat takiego czy innego prowadzenia chrześcijańskiego życia. I pewnego dnia, kiedyś miałem już właściwie przygotowany wykład dla naszego zboru i w sobotę rano zacząłem rozmyślać na temat ludzi, o których mówimy, 12 apostołów. Myślałem sobie, co ja właściwie wiem o tych ludziach? Co właściwie o tych ludziach mógłbym powiedzieć? Czego od tych ludzi mógłby się nauczyć nasz zbór? W Kościele, czy o Kościele, przepraszam, o Kościele w Dziejach Apostolskich powiedziane jest, trwali w nauce jakiej? Apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Czym oni trwali? I tutaj właściwie to by wypadało mieć drugą część wykładu na temat nie tylko apostołów, ale ich nauki. W czyjej nauce? W apostolskiej. A więc kim byli ci ludzie? O kim my w ogóle mówimy? I nie wiem, czy wiecie, nie wiem jak wy, ale ja na przykład zauważyłem, że ciekawy jestem, inaczej to powiem, gdybym tak na wyrywki wywołał do przodu, ilu z was by powiedziało 12 apostołów, wymieniła. Ale nie będę. Wiecie, czasami o nich zapominamy, a tak wiele się możemy od nich nauczyć. Kim byli ludzie, w których nauce trwał Kościół, a których życie stało się takim wielkim przykładem, z wyjątkiem tego jednego? Słowo Boże, chciałbym się dzisiaj oprzeć o werset ze Słowa Bożego, który mówi, wszyscy go znacie na pamięć, nie jest to werset, z którego chcę usługiwać, ale jakby on mi służy dzisiaj oparciem i fundamentem, z Hebrajczyków 13 rozdziału, 7 werset, tam jest napisane, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili, co? Słowo Boże, a rozpatrując, co? Koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. I oczywiście wodzami naszymi mogą być nazwani pastorzy z poprzedniego pokolenia. Mogą być nazwani ci, którzy zwiastowali nam Ewangelię, ponieważ głosili nam Słowo Boże. Ale również w jakiś sposób tymi, którzy rozpoczęli to dzieło, którym dzisiaj jesteśmy, czyli Kościół Pana Jezusa Chrystusa, apostołowie. I tak chciałbym dzisiaj krótko, tak jak tutaj powiedział brat, jest ich 12, więc pierwotny plan był taki, że miała być przerwa. Ja poprosiłem, nie róbmy przerwy, ponieważ jest to niezwykła, piękna całość. Mam nadzieję, że wytrzymacie. I postaram się, żeby naprawdę, nie chcę, żeby kazanie trwało 2 godziny. Nie uważam, że będzie to konieczne, ale chciałbym tak krótko o każdym z nich powiedzieć, czego od nich mogłem się nauczyć. Co mogę się nauczyć w taki szczególny sposób od każdego z nich, kiedy rozmyślam o apostołach? A więc o kim? Chcę wam powiedzieć o wielkich gigantach wiary, którzy szli przez kontynenty niczego się nie bojąc, nie mieli żadnych wad, byli wielkimi świętymi i zawsze pokonywali wszystkie trudności, tak czy nie? Nie. Niestety nie. Niestety nie będę usługiwał żywotów świętych, ale z prawdziwej książki, z Biblii. Chociaż, jak zauważycie dzisiaj, też zrobimy coś jeszcze. Nie wiem, czy zauważyliście, ale życie niektórych z apostołów jak gdyby jest trochę opisane, a potem nie ma. I skorzystałem tutaj z takiego mojego hobby, którym jest też historia. I będę chciał troszkę też sięgnąć do historii Kościoła. Nie jestem jej znawcą, ale pewne rzeczy mnie zachwyciły i tym też się będę chciał z wami dzisiaj podzielić. A więc otwórzcie Ewangelię Mateusza, 10 rozdział i będziemy czytać od 2 do 4 wersetu. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, od 2 do 4. Ewangelia Mateusza, 10, od 2 wersetu. A te są imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. Oto spis tych niezwykłych ludzi, 12. Szymon, Piotr, Andrzej, brat Szymona, Piotra, Jakub, syn Zebedeusza, Jan, brat Jakuba, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Kananejczyk i na koniec Judasz Iskariot. Z nimi było tak, wiecie, gdyby nie Duch Święty, to prawdopodobnie oprócz Judasza, wszyscy oni, no może też i oprócz Piotra, umarliby na dobrych emeryturach w Jerozolimie. Być może nigdy nigdzie by nie poszli, ale Duch Święty uczynił w ich życiu dzieło, które chciałbym, by się dzisiaj stało dla nas taką lekcją Słowa Bożego. By stało się dla nas inspiracją, aby gdy dzisiaj stąd wyjdziecie, bracia, siostry, abyście mieli w sercu taką pasję tego, co możemy się nauczyć od tych ludzi, którzy byli tak bardzo blisko Pana, którzy tak blisko Niego służyli. Każdy z nich poszedł inną drogą. Na brzegu zostały porzucone łodzie, a stół celnika pozostał sobie sam na ulicy. A więc rozpocznijmy. Pierwszym apostołem, od którego chciałbym się dzisiaj wieczór uczyć, o którym chciałbym dziś wieczór powiedzieć, będzie Mateusz. Mateusz z języka hebrajskiego wykłada się jako dar Boży. Czego się od niego nauczyłem? W kilku słowach. Nauczyłem się, że idąc za Jezusem, musisz zostawić sprawy tego świata za sobą. Nie możesz służyć Bogu i mamonie. Nie możesz służyć Bogu i temu systemowi, który ma całkowicie swoje sposoby. Mateusz, jak większość z was pewnie wie, zwany też Lewim, był poborcą podatkowym. W naszej pamięci pozostanie jako ten, który napisał Ewangelię dla Żydów. Czy to nie jest czasami zaskakujące? Czy Bóg nie jest niezwykły, że człowiek, którym brzydzili się Żydzi, człowiek, którego Żydzi uznali za zdrajcę, człowiek, z którym Żydzi nie chcieli mieć nic wspólnego, ponieważ on miał bliskie stosunki z Rzymianami, stał się autorem Ewangelii, która najbardziej docierała do żydowskich serc. Ewangelii, która w szczególny sposób dotykała Żydów. Ewangelii, gdzie gdy ją czytacie, czujecie, że ona jest pisana właśnie pod religijnego Żyda. Ewangelii, która ma rodowody. Ewangelii, której na każdym kroku czytamy, aby wypełniło się pismo, albo jak napisano u proroka, aby się wypełniło to, co napisał prorok taki czy inny. Czy to nie jest niezwykłe? Dokładnie tak samo jest z nami. Wielu z nas nie urodziliśmy się jako chrześcijanie. Nikt się nie rodzi jako chrześcijanin, naśladowca Jezusa. Nikt nie rodzi się uczniem Pana Jezusa. A jednak Bóg gdzieś nas powołał. Kiedyś byliśmy nieprzydatni. Kiedyś być może gardzono nami. I tutaj Bóg nas też zaskakuje w wypadku Mateusza. Ten, którym Żydzi pogardzali, stał się autorem ich Ewangelii. Wiecie, Mateusz żył w takim, ja mówię, hełmie naszych czasów. Dlaczego? Ponieważ jestem z Chełma. Chełm się różni od waszych rejonów. Chałpinki, mówią na to Polska B. U nas bociany zawracają, wiecie, bo nie ma gdzie dalej lecieć. Parę kilometrów za Chełmem już jest granica i zupełnie inny świat. Taka Polska B. Mateusz żył w takim właśnie kraju kategorii B. Kafarnaum. Nic dobrego, nic niezwykłego. Miał stolik. Stolik wysuwany z pewnej komory, przy którym widział niejedną łzę. Był zatrudniony na potrzeby Rzymu i sam z tego nieźle jeszcze mógł sobie uzbierać pieniędzy. I nie zawsze, zobaczcie, był Bożym darem. Był czas, kiedy wołano na niego Lewi. Był czas, kiedy uważano go za właściwie nie dar, a wręcz coś innego niż dar. Żydzi go nie lubieli i nie miał żadnego religijnego towarzystwa. To nie był ktoś, kto szedł do synagogi, kogo pozdrawiali rabini. To był ktoś, kim Żydzi gardzili. I uczy nas to, że nasze życie może czasami służyć złym celom. Ale gdy pójdziesz ty i ja za Jezusem, gdy rzeczywiście zostawiamy sprawę tego świata i idziemy za Jezusem, Jezus sprawi, i to jest pierwsza rzecz, którą chcę tu dziś powiedzieć, twoje życie może być Bożym darem dla ludzi. Amen. Twoje życie może być Bożym darem. Wiecie, mogę sobie wyobrazić, jak to było, jak ten gorący dzień na tej pylistej drodze, on siedzi, tu worki z pieniędzmi, dokumenty, jakieś papierki i nagle na to wszystko, na tym stoliku pada cień jakiejś osoby. Myślę, że Lewi myśli, że to kolejny Żyd przyszedł o coś prosić, coś załatwić. Może znowu jakaś sprawa. I jego oczy wtedy po raz pierwszy napotykają spojrzenie, którego nigdy wcześniej nie widział. I słyszy te słowa. Lewi, pójdź za mną. Pójdź za mną. I to nie było tak jak na obrazkach. To nie był jakiś stary dziadek, wiecie, przy stoliku z pieniędzmi. Z długą siwą brodą po pas. To był młody człowiek. Z całą przyszłością właściwie w oczach świata przed nim. I kiedy Mateusz zaprasza Jezusa do swojego domu, otrzymujemy kolejną lekcję, ponieważ postanowił pójść za tym, który go powołał. Faryzeusze natychmiast atakują Pana Jezusa za znajomość z Mateuszem i to właśnie wtedy z powodu Mateusza padają te historyczne, niezwykłe słowa, które przejdą do historii, które wielu z was ma napisane w swoim sercu. Nie potrzebują zdrowi lekarza. Lecz ci, co się źle mają. Jezus powiedział wtedy do faryzeuszy, idźcie i nauczcie się, co znaczy miłosierdzia chce nie ofiary. Nie potrzebują zdrowi lekarza. Może dzisiaj siedzisz tutaj, przyszedłeś i sam się zastanawiasz, co tu robisz. Może właśnie ty jesteś tym chorym. Może czujesz, że twoje życie jest związane z jakimiś dziwnymi sprawami tego świata. Może na twoim stoliku załatwia się jakieś konszachty i wiele niejasnych rzeczy. I wierzę, że i dzisiaj do twojego serca Duch Święty przemówi i ci powie, chodź za mną, zostaw to. Przestań kręcić. Nie musisz zyskiwać, nie musisz skubać tego świata. Mam dla ciebie coś dużo, dużo lepszego. Chodź za mną. Apostoł Mateusz przez 15 lat, po tym, gdy poszedł za Panem Jezusem i oglądał wszystko, co oglądał przez 15 lat, prowadzi służbę w Palestynie. Potem wyrusza dalej, niosąc tą cenną, dobrą nowinę. Mateusz był doskonałym Bożym narzędziem, znał język aramejski. Znał grekę używaną przez Rzymian na wschodzie. Był więc gotowy do szeroko zakrojonej służby. Głosił na potężnym terytorium. Przeszedł Etiopię, Persję. Głosił w Poncie, w Syrii, Macedonii i nawet w Irlandii. Wszędzie tam zwiastując Słowo Boże. Pewnego razu wyrusza na kolejną swoją wędrówkę. Do dziś nie wiadomo gdzie. Czy w Egipcie, w Poncie, lub prawdopodobnie w Persji. Ale gdzieś tam przepada i ślad po nim ginie. Kościół wie tylko dzisiaj jedno, że gdzieś właśnie w tamtym miejscu zostaje zamordowany i zamęczony na śmierć za wiarę w swojego Pana. Wiecie, zostawił to, co dzisiaj jest tylko wykopaliskiem, aby napisać i przeżyć to, co ciągle dzisiaj żywe jest i aktualne. Widzicie to? Dzisiaj te monety, tamten stoliczek, tamte papiery, gdzieś tam jakiś archeolog z pincetką wygrzebuje monetę i ogląda. Wszystko to przeminęło. Ale to, co napisał Mateusz, to, co nam zostawił, jest żywe, mocne, skuteczne, nasiąknięte, dobrze namazane Duchem Świętym i dobrze działa i w tylu miejscach na świecie z powodu tego, że jeden człowiek posłuchał Jezusa, tylu jest błogosławionych. Chwała Panu. Uczę się od Niego lekcji. Wszystko przeminie, ale wybierz to, co wieczne. Wybierz to, co jest nieprzemijające. Zainwestuj swoje dzieci, zainwestuj swoją rodzinę. To, co nie przemija, a nie to, co przemija. Chrześcijanin, zawsze mówię, może zostawić wieczny ślad na ziemi. Słowo Boże mówi, że na Panu Bogu nie robi wrażenia to, co robi wrażenie na ludziach. Kiedy ludzie zbudują, nie wiem, jakiś nowy samochód wyścigowy, to świat ogląda i mówią, ale auto. Kiedy ludzie zbudują wielki budynek, świat patrzy i zachwyca się wielkim budynkiem, ale Bóg milczy. Lecz wiecie, Słowo Boże mówi, kiedy jeden grzesznik odnajdzie Jezusa i zmieni się jego życie, świat może nie zauważa albo się śmieje, ale wtedy niebo mówi, to jest coś. I takim było dzieło Mateusza. Dzięki jego postawie mamy dzisiaj tą Ewangelię, która pozostaje ciągle żywa i skuteczna. I ty możesz zostawić wieczny ślad na ziemi. Jak? Albo nawet ponad tym, czym jest ziemia. Zobaczcie, gdybyśmy coś skonstruowali, namalowali, różne te rzeczy przeminą. Ale ja wiem jedno. Jeżeli jednemu małemu człowiekowi powiem Ewangelię, wiecie, jaka to jest dla mnie radość, słuchajcie, jaki to jest dla mnie przywilej, kiedy widzę, jak do naszego zboru przyszedł człowiek, który najpierw przed sam i miał depresję, pomodliliśmy się o niego, potem wrócił z żoną, potem zaczął przyprowadzać mamę, a teraz przyprowadza córkę. Nareszcie tata stał się tata, mama stała się mamą, rodzina jest rodziną, ponieważ Jezus przyszedł w ten dom. I to jest to, co się dla mnie liczy, że zmieniono. Że człowieka, którego spotkaliśmy ze sznurkiem w ręku, dzisiaj Bóg może przemieniać. To jest dla mnie najważniejsze i to jest wieczne, dlatego że kiedy wszystko przeminie, ile to jest bilion? To jest dużo, nie? A ze 120 bilionów lat, nie wiem, czy z tej planety chociaż zielona mgła zostanie. Ale coś wam powiem, ci, którzy zaufali Panu Jezusowi, będą na tym największym nabożeństwie wszechświata. I wszystko to ciągle będzie trwać. Kolejnym, o którym chcę wam powiedzieć. W naszej lekcji o apostołach Tomasz, z hebrajskiego Tomasz wykłada się bliźniak. W taki prosty sposób. Czego mogę się od niego nauczyć? I nie mówmy za szybko niewierny Tomasz, bo my też nie jesteśmy aż tacy wierni, jak nam się wydaje. Od niego się możemy nauczyć. Jeśli się spóźniłeś, to już dłużej nie czekaj, bo Pan czeka. To już dłużej nie zwlekaj, bo Pan czeka. Rzeczywiście bywa Tomasz nazwany apostołem spóźnialskich niedowiarków. Był realistą, był wierny sprawie Pana Jezusa i chodził po ziemi. Był zupełnie inny. Ale przed realnością zmartwychwstania to właśnie on skłonił swoje kolana, do czego jeszcze za chwilę wrócę. Czemu mówię, że był realistą? A więc pewnego razu wędrują z Panem Jezusem i wtedy dowiadują się o tym, że Łazarz co? Łazarz umarł. Jezus powiada, ja raduję się, że tam nie byłem. I mówi im wyraźnie, raduję się ze względu na was. Nie ze względu na to, że się bał tam iść, chociaż nie było to bezpieczne, ale ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. I wtedy właśnie on się odzywa, że kto masz zwany bliźniakiem? Patrzcie, jaki realista, do współczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. No chodźmy, skoro trzeba. Ale zobaczcie, czego się tu uczymy od niego. Lojalnie idzie za Panem Jezusem. Może za dużo trochę mówi, ale nie próbuje uciekać. Nigdzie nie jest napisane w Biblii, nie ma takiego wersetu, że zaprawdę, gdy dotarli na miejsce, Tomasza nie było, gdzieś znikł. Nie ma. Jest napisane, że był. Pomimo tego wszystkiego, że powiedział te słowa, że wiedział, że to jest niebezpieczne, Pan widział jego serce, idzie za Panem Jezusem tam, gdzie chodzi Pan Jezus. Jest człowiekiem ciekawym i dokładnym. Mają piękną atmosferę. Wiecie, co znaczy to taka wspaniała, duchowa atmosfera? Pan Jezus naucza i Pan Jezus mówi, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce i przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Mogę sobie wyobrazić tą ciszę. Wszyscy mają otwarte buzie i słuchają. I nagle jeden wyciąga, przepraszam. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Wiecie, my się dziś śmiejemy może trochę. Dlaczego my wiemy? Ponieważ znamy cały kontekst Słowa Bożego. Ja nie wierzę, że on jeden był taki trochę ciemny, a inni to doskonale wiedzieli przecież, o czym Jezus mówi. Tylko Tomasz, co ty nie wiesz? Ja myślę, że on był jedyny odważny, który przerwał i powiedział, momencik, Panie, gdzie idziesz? Nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Ja nie myślę, że inni uczniowie rozumieli więcej niż on. Myślę, że był jedynym, kto odważył się przerwać i zapytać. I zobaczcie, Pan go nie gromi. Nie słyszymy, milcz niewierny. Nic nie wiesz. Świat wie, a ty nie wiesz. Nie. Pan go nie gromi. Pan odpowiada słowami, które przejdą do historii i które każde dziecko na waszej szkółce niedzielnej i każdy z was zna na pamięć. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga. Ja jestem prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I wtedy zrozumieli. Ale on był tym, który zapytał. Potem jakoś tak wiele o nim nie słychać. A później znowu się ujawnia. To był ten dzień, kiedy Pan przyszedł po zmartwychwstaniu do swoich uczniów. Oczywiście wszyscy go widzieli. Wszyscy cieszyli się ze zmartwychwstania, ale tego jednego akurat nie było. Macie też takich zborowników, nie? A jego akurat nie było. I kiedy przychodzi, oni mu opowiadają o tym. A nie, niemożliwe. Był tutaj Pan Jezus? Był. Nie uwierzę. Jak nie dotknę, to nie uwierzę. Kiedy się spotkał z tym, którego kochał, bo to nie był, wiecie, jakiś niedowiarek. To był człowiek, który potrzebował może troszeczkę więcej, może tyle, co niektórzy z nas potrzebują, ale się nie chcą przyznać. Ale kiedy dobre oczy Pana Jezusa spojrzały prosto w Jego, Pan Jezus powiedział, patrząc mu w twarz, rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, wiecie co mu rzekł, to co Świadkowie Jehowy nie lubią. Pan Bóg, Pan mój i Bóg mój. Wszystko. Taki był Tomasz. Nie potępiajmy go za niewiarę. Ja myślę, że czasami my też potrzebujemy przekonać się o czymś naocznie. Jest tak? Nie jest tak? Ile razy sami nie możemy w coś uwierzyć? Ile razy marzenia są tak wielkie, że nie możemy uwierzyć, że to się w ogóle stanie? A Pan Bóg czasami nas zaskakuje. Ja pamiętam, kiedy byłem misjonarzem. Do dziś nie zapomnę tego. Byliśmy na misjach, pomagaliśmy w Rosji na placówkach misyjnych i tak bardzo potrzebowałem samochodu. Naprawdę, nie dla luksusu, do pracy. I poszedłem, pamiętam, w szkole biblijnej jeszcze byłem, uczyłem się i poszedłem tam do auli, gdzie były nasze wykłady, gdzie profesorzy mieli wykłady. I rano, zanim się zaczęły lekcje z pneumatologii, z teologii pastoralnej, poszłem na dół i zacząłem się modlić. Mówię, Boże, tak mi jest potrzebne auto. Ja się nie modliłem dla luksusu, potrzebowałem go na misjach. I wiecie, czułem, że Bóg usłyszał. I wyobraźcie sobie, dosłownie parę dni później, pewien człowiek ze Szwecji zadzwonił i podarował mi Volkswagena Caravelle, luksusową wersję, z silnikiem Porsche. Piękny samochód, ja nie mogłem uwierzyć, że to jest mój, ale to nie jest koniec, tylko tyle to bym wam nie opowiadał. Takie cuda to i wy macie w swoim życiu. Dzień później dzwoni facet z Anglii
I mówi, mam na sercu, żeby ci podarować ciężarowego Forda. Dzień później jeszcze jeden mi podarował Renault 9. Tydzień później miałem 3 samochody. I się zacząłem modlić, jak to opłacić. To był szok. Doszedłem do wniosku, że Bóg chce mnie też nauczyć czegoś na temat dawania. Wiecie, to były dopiero początki lekcji skromności, więc najlepsze auto zostawiłem sobie. Ciężarowego Forda podarowałem na Ukrainę, żeby woziła chleb. Tam była misja, która zaopatrywała biednych ludzi. Misja taka miłosierdzia i oni bardzo potrzebowali samochód do wożenia chleba. A tego renówkę dałem na Kaukaz dla pastora, który sobie nią mógł na nabożeństwo dojeżdżać. Już nie musiał rowerem jeździć. Zobaczcie, Bóg jest wierny. Nie mogłem w to uwierzyć. Byłem jak Tomasz. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, słuchaj, Bóg może to zrobić. Ja bym powiedział, jak nie siądę za kierownicą, to nie uwierzę. I gdyby był obok mnie jakiś prorok, to by powiedział, zaprawdę za tydzień o tej porze będziesz się o rachunki kulec modlił. Taki jest Bóg. I tego się nauczyłem od Tomasza. Jeżeli dzisiaj wiesz, że Pan ma jakąś sprawę w twoim życiu, to nie zwlekaj. Może powinieneś się z kimś pojednać. Może powinieneś przynieść w modlitwie swoje dzieci, swoje małżeństwo, swoją żonę, męża, twoją rodzinę. Pan Jezus czeka. Wiecie, od tamtej chwili Tomasz był już zawsze wierny. I chociaż się spóźnił, żeby uwierzyć ten pierwszy raz, to wiem jedno, nie spóźnił się do Królestwa Bożego. Jako apostoł, to już tak na marginesie historycznie, poniósł Ewangelię do Persji i Indii i tam zakładał nowe zbory. W tym założył jeden z najbardziej legendarnych kościołów Martoma w Trafankandorze. Rzymski biskup Grzegorz Wielki około 600 roku powiedział cudowne słowa. Więcej pomaga mi niewiara Tomasza niż cała wiara apostołów. I myślę, że go rozumiemy teraz. Czasami widzimy kogoś takiego jak my. Kogoś takiego jak ja. Kiedy dzisiaj trochę Biblii poczytałem, coś już wiem, co piszę. Ale kiedy nawróciłem się, wiecie, ja w ogóle nie znałem Biblii. Tam widziałem jakaś Ewangelia, nigdy nie zapomnę. Jak poszedłem do pastora i mówię, pastorze, ja jednego fragmentu nie mogę znaleźć w Biblii. A pastor mówi, którego? Gdzie to jest, jak Pan Jezus zawraca Piotra do Rzymu? On mówi, synu, to w Quo Vadis jest. Ja całą Biblię przeczepałem i nie mogłem tego znaleźć. To było moje poznanie. Jakże mogłem uwierzyć w jakiekolwiek obietnice Boże? Ale widzicie, Bóg miał cierpliwość. Poczytałem jeden, drugi, trzeci raz. Możecie się uczyć. I tego się uczy od Tomasza. Według podań i apokryfów. Myślę, że wiecie, co to są apokryfy. Apokryfy to nie są takie książki, które trzeba wyrzucić do kosza. To są książki, księgi, które nie wchodzą w kanon naszej Biblii, ale bardzo dużo się możecie od nich z nich nauczyć. Poniósł Tomasz według nich męczeńską śmierć w Kalaminie, w Indiach. I jest spór teologiczny, do końca nie wiadomo. Albo został przebity mieczem, albo przeszyty na wylot lancą. Wiadomo, że tam właśnie w Kalaminie go zamęczono. Kolejny, o którym chciałbym mówić i od którego możemy się uczyć, to jest Filip. Wiecie, co znaczy po hebrajsku Filip? Miłośnik koni. Bracie, masz wielką mądrość. Ja nigdy nie zgadł, jakbym w książkach nie sprawdził. Filip oznacza miłośnik koni. Ale czego się od niego nauczyłem? Bo o to nam chodzi w dzisiejszym nauczaniu Słowa Bożego. Nauczyłem się od niego coś, co określiłbym słowami jednej pieśni. Pójdź i zobacz, jak dobry jest Pan. Pójdź i zobacz, jak dobry jest Pan. I nauczyłem się też jeszcze jednego, że wystawiony na próbę został po to, aby zobaczyć, jak wiele może Pan. Filip był uczniem Jana Chrzciciela i spotyka Pana Jezusa w okolicach nad Jordanem i od tamtego czasu rusza za Nim. Gorąco uwierzył Filip w to, kim jest Pan Jezus, choć jak wiemy, nie wszystko rozumiał, ale któż z nas rozumiał albo rozumie. Słowo Boże powiada w Ewangelii Jana na samym początku. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa. I rzekł do niego, pójdź za mną. Jak myślicie, poszedł? Poszedł, znamy Słowo Boże. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. To jest to, czego się uczy z jego życia. Nie musimy wszystkiego wiedzieć. Nie muszę umieć wszystkiego wyjaśniać. Wiem jedno, jeśli jest góra niemożliwości, jeśli czegoś się nie da, to czy to własnej rodzinie, czy moim przyjaciołom, czy bliskim mogę powiedzieć, chodź i zobacz, jaki dobry jest Pan. Chodź, zobaczmy to razem. Według teologów Filip był odpowiedzialny za prowiant i wyżywienie wędrującej z Jezusem grupy. Tak jak Judasz był odpowiedzialny za pieniądze, tak Filip był odpowiedzialny za prowiant, jedzenie, za to, żeby zawsze mieli zaopatrzenie. Przy apetycie tylu głodnych facetów nie dziwię się, że był miłośnikiem koni. Co? Kiedyś słyszałem, że ktoś je jak chory góral. Wiecie, jak je chory góral? Jak trzy zdrowe konie. I dochodzą do tego miejsca. Słowo Boże mówi, że Filip był wstrząśnięty. Oto Pan Jezus chce nakarmić 5000 ludzi. W Ewangelii mamy powiedziane, że Jezus podniósł oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi, rzekł do Filipa. Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip. Ja sobie to mogę wyobrazić. Ja mam też księgową, wiecie? Macie księgowego, widzieliście? Ja sobie mogę wyobrazić. Odpowiedział mu Filip. Za 200 denarów nie wystarczy. Dla nich chleba. Choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Mogę sobie wyobrazić, jak on cię patrzył na te 200 denarów i na te 5000 ludzi. Nie starczy. Ale przekonał się tamtego dnia, że Pan Jezus wszystko może. Pan Jezus wziął jednego malca, który akurat miał to, co trzeba. I wiemy, znamy tą historię, nie muszę jej opowiadać. Filip był przyjaznym człowiekiem. Jego uczciwość i prostota sprawiła też, że mamy zapisane dzisiaj słowa. Pamiętacie, jak Pan Jezus mówił, że kto Jego widział, Ojca widział? A Filip powiada, Panie, pokaż nam Ojca, jak nam pokażesz to, co? To nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Tak długo jestem z wami. A nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Zobaczcie, mając takie poznanie, Filip już idzie z Panem Jezusem do samego końca. Setki kilometrów od Jerozolimy. Hieropolis. W 80 roku zostaje ukrzyżowany, przybity do krzyża. Czasem, kiedy rozmyślałem o tym, jak oni umierali, zastanawiałem się, kiedy tak daleko od domu wisiał przybity do krzyża i wiedział, że to koniec i powoli zbliżał się dzień spotkania z Panem. Myślę, że wspomniał na tamte dni, kiedy Pan Jezus nakarmił 5000 i wiedział, że i tym razem Pan Jezus wystarczy za wszystko. I tego się możemy od nich nauczyć. Pan Jezus starczy, że warto za Jezusem iść do końca. Kolejnym, o którym chciałem wam powiedzieć, jest Jakub, syn Zebedeusza. Powiedziałbym o nim, gdyby mi ktoś powiedział, jak byś go nazwał? Nazwałbym go pijącym z kielicha pańskiego. Nazwałbym go takim. Bywa nazywany Jakubem Wielkim. Kim był? Mały biznes kręcił się świetnie. Byli dobrymi rybakami. Świetnie prosperował ten biznes, aż pewnego dnia na brzegu Jeziora Galilejskiego coś się wydarzyło. Był jednym ze wspólników Szymona i Andrzeja. Jest jednym z apostołów obecnych przy najważniejszych wydarzeniach Nowego Testamentu. Niesamowicie aktywny, gorliwy człowiek. Cóż, jeden z synów Gromu. To nie był ten apostoł, który mówił: Panie, jak chcesz, spokojnie pójdziemy z nimi porozmawiać w tej wsi. Pomodlimy się o nich. Panie, jak trzeba, puść ogień na tą wiochę. Spokój będzie. Pamiętacie to? A Jezus do niego mówi: jakiego ty ducha jesteś? Jezus go naucza. Pan ma dla niego wiele cierpliwości. Powoli go przemienia, powoli gotowi go przygotowuje, by był gotowym do służby człowiekiem. I powiem wam, o Jakubie jest jedna smutna rzecz. Jego służba trwa bardzo, bardzo, bardzo krótko. Jest najkrócej służącym apostołem, oczywiście nie licząc Judasza i również nie licząc Judasza, jest jedynym apostołem, o którym możecie przeczytać w Biblii, jak umarł. Jest pierwszym męczennikiem wśród 12 apostołów za wiarę. Ale wszystko to zaczęło się w pewien piękny, pogodny dzień. Jeszcze świeciło słońce, jeszcze nikt nie przypuszczał, co się może stać. I przystąpili do niego Jakub i Jan. Do kogo? Do Pana Jezusa. Dwaj synowie Zebedeusza i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: co chcecie, bym wam uczynił? A on rzekli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. A Jezus odpowiedział: co? Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem ochrzczony? Odpowiedzieli mu: możemy. Wtedy Pan Jezus rzekł im: kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, który jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Nie trzeba było długo czekać. Przyjdzie dzień, kiedy kielich zostanie przyłożony do jego ust. 15 lat później. Około 15 lat później. Słowo Boże będzie to opisywać w Dziejach Apostolskich. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, mówi nam Biblia. To jedyny zapisany w Nowym Testamencie, jak powiedziałem, fakt śmierci któregoś z apostołów jako męczennika. Jak mówię, nie liczę w tym Judasza. Jakub przechodzi przez chrzest cierpienia obiecany mu przez Pana Jezusa. I nie wiem, czy będzie siedział obok, ale na pewno był pierwszy. Bóg jest Bogiem żywych, nie Bogiem umarłych, zgadzacie się? A więc Jakub zobaczył swojego Pana tak, jak chciał go zobaczyć. Może i ty jesteś kimś podobnym, może nie raz w swojej gorliwości wychodziłeś na kogoś, z kogo ludzie się śmiali, albo niezbyt właściwie się wypowiedziałeś. Chcę ci coś powiedzieć. Po takich, jak on widzę, po sobie widzę, że Pan nas kształtuje. Pan Jezus ma wiele cierpliwości dla nas i chwała Jemu za to. Kolejnym jest niezwykły apostoł, o którym chcę wam opowiedzieć. Jakub, syn Alfeusza. Kiedy przyglądałem mu się i zacząłem nad nim rozmyślać, to zobaczyłem, że właściwie nic o nim nie można powiedzieć. W żadnych źródłach, ani historycznych, ani teologicznych, które ośmielę się z tego miejsca cytować, nie było nic, o czym mógłbym powiedzieć. Wiadomo tylko było, że jest Żydem z Galilei. Wiadomo było, że wiernie chodził za Panem Jezusem. I przyszło mi wtedy na myśl, że jednak jest lekcja, której możemy się od niego nauczyć. Wiecie jaka? Może jesteś osobą, której nikt nie zauważa. Może jesteś osobą cichą, siedzącą w zborze, w swoim kościele gdzieś, której nikt nie widzi, może nikt cię nie docenia. Ale chcę ci coś powiedzieć. Pan Jezus cię widzi. Chodź z Nim wiernie. Ludzie mogą o tobie nie widzieć nic. Najważniejsze, że Jezus wie o tobie wszystko. Amen? To jest najważniejsze. I tak tego się uczę od Jakuba, syna Alfeuszowego, że czasem wydawało nam się, że apostołowie to wielkie religijne gwiazdy. A ten człowiek pokazuje mi, że Bóg ma plan dla każdego z nas, a my nie zawsze o tych planach wiemy. Czasami w naszych zborach czy kościołach są ludzie siedzący gdzieś z tyłu, nikt na nich może nie zwraca uwagi, może nikt o nich za bardzo nie myśli, ale Pan Jezus ma dla nich wspaniały plan. Oto lekcja, której się tutaj nauczyłem. Kolejnym, którym chcę mówić, jest Tadeusz. co się tłumaczy jako odważny. Od niego się uczę, że możesz wystać złe dni, ponieważ mamy Pana Jezusa. Mamy Jezusa, który jest mocem nas stawić mocnymi. Tadeusz, zwany też Judą albo Judaszem, co właściwie oznacza to samo. Rzekł mu Judasz, jest napisane w Biblii, nie Iskariota. Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, ani światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. I to się stanie też i mottem jego życia. Niewiele wiemy o jego działalności po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Wiemy, że nauczał w Palestynie, Syrii, w Mezopotamii. Ale wiemy coś jeszcze. Jako już stary człowiek pisze list, znany nam dzisiaj jako list Judy. Wiem, że jest wiele kontrowersji teologicznych wokół tego listu. Przeczytałem ostatnio, że są takie zdania, z którymi ja się osobiście nie zgadzam, że ten list został napisany 200 lat po Panu Jezusie i po prostu dołączony do kanonu. To, co widzę w tym liście, z niego mogę wnioskować co innego. Listem bywa ciekawie nazywany. Wiecie, mamy w Biblii Dzieje Apostolskie, a ten list bywa nazywany Dziejami Odstępców. Nie wiem, czy to sprawiało przyjemność temu apostołowi napisać taki list, ale jego list mówi, co się stanie, jak wygląda życie ludzi, którzy nie zachowają zdrowej nauki Pana Jezusa. Może wolałby napisać o Jego miłości, może by wolał napisać coś bardziej takiego pozytywnego, ale stoi i ostrzega przed odstępstwem, mówiąc, jaki jest jego koniec. Niedługo, raptem nie minęło nawet 60 lat od odejścia Pana Jezusa, on już pisze z rozpaczą, wkradli się pomiędzy nas jacyś. I mówi o ludziach, którzy niszczą wiarę Kościoła. Ale o Jezusie mówi, a temu, który może nas ustrzec od upadku i stawić nieskalanych, czystych z weselem przed obliczem swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie i moc. Władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Życie zakończy ten apostoł w okolicach Bejrutu. Zostanie skazany na męczeńską śmierć, polegającą na spałowaniu wielkimi takimi pałami, którymi połamią mu wszystkie kości i zatłuką go na śmierć. Za wiarę w Pana Jezusa. Kolejny, o którym chcę powiedzieć. Szymon Kananejczyk. Powiadają z hebrajskiego Kanaj, zazdrosny. Szymon Kananejczyk nie miał nic wspólnego z Kanaanem. Raczej przydomek, który miał, wskazywał na jego gorliwość. Jak wiecie, czasami czytając Biblię widzimy, że bywa nazywany Szymonem jakim? Gorliwym. Szymon był też nazywany Zelotą. Zeloci było to bardzo fanatyczne stronnictwo walczące z Rzymem, tak zwani Zeloci. Zamiast uwolnić swój kraj od okupacji, niestety przysparzali mu tylko więcej kłopotów. Nie wiem, czy wiecie, ale historycznie wiemy dzisiaj, że z powodu walki Zelotów właściwie Rzymianie tylko przyspieszyli koniec ich kultury, koniec ich wolności do końca, ograniczając im wszystkie ich prawa. Zamiast uwolnić kraj, ich partyzancka działalność tylko rozprzeczała Rzymia i tak nie mieli żadnych szans. Wierzyli, że Jezus być może będzie jakimś wypełnieniem, przynajmniej niektórzy z nich. Kiedy w 66 roku wybucha wojna zwana żydowską wojną, Rzymianie, potęga rzymska, rusza na Jerozolimę. Wiemy, że tamtego dnia marzenia Żydów rozwiewają się na wiele, wiele stuleci. Następny raz będą się modlić w swoim kraju, w 1948 roku dopiero. Ale coś wam powiem o Szymonie, o Zelocie. Szymon przechodzi na służbę króla, służąc już innej ojczyźnie niż ta, o którą wcześniej chciał walczyć. Przechodzi na służbę króla nie z tego świata. Głosi w Afryce Północnej, w Mauretanii, w Etiopii, w Egipcie, przepraszam. Głosi Słowo Boże, wiedząc, że prawdziwa ojczyzna jest tam, a nie tutaj. Idzie z Ewangelią, gdziekolwiek Duch Święty go prowadzi. Pewnego dnia zostaje pojmany w Persji i skazany na przecięcie żywcem piłą na pół za swoją wiarę. Dochodzi do takiego końca. Czego możemy się od niego nauczyć? Czegoś bardzo ważnego. Wiecie czego? Że nasza gorliwość musi być połączona z posłuszeństwem Jezusowi. Tylko wtedy będzie zdrowa. Są czasami gorliwi ludzie w kościele. Ale jeżeli jesteś gorliwy w nienawiści kogoś, to nie jest gorliwość Ducha Świętego. Jeżeli jesteś gorliwy w niszczeniu innych, to nie jest żadna gorliwość, która może się podobać Bogu. Nasza gorliwość nie może być o jakieś cele, które nie są celami Bożymi. Nasza gorliwość musi być połączona z Bożym planem dla twojego życia. Chora gorliwość i nienawiść prowadzą zawsze do upadku. Uczę się od niego jednej rzeczy. Kiedy już nikt nie będzie pamiętał, jakie były ideały zelotów. Kiedy przeminie pamięć o historii. Wiem, że Szymon Zelota będzie w wolnej ojczyźnie. W prawdziwym Jeruzalem. Gdzie już nie będzie ani śmierci, ani smutku, ani łez, ani narzekania. Ponieważ uwierzył królowi, nie z tego świata. Chwała Jezusowi. Kolejny, o którym chciałem wam powiedzieć. Andrzej, brat Szymona Piotra. Andrzej z greckiego tłumaczy się męski. Od niego się nauczyłem wielkiej, wspaniałej lekcji. Nie wstydzę się Jezusa. Pan Jezus powiedział, że nie powinniśmy się Go wstydzić. Cieszę się, że gdziekolwiek idziemy, możemy zwiastować Słowo Boże. Owszem, czasem śmieją się w pracy, tu czy tam, ale Andrzej daje nam wspaniałą lekcję. Jest jednym z pierwszych uczniów Pana Jezusa i bratem Piotra. Był uczniem Jana Chrzciciela. To właśnie Jan pokazał mu Jezusa, kiedy stali razem nad brzegiem. Nazajutrz Jan wtedy wypowie te sławne słowa. Oto Baranek Boży. Wtedy go zobaczył pierwszy raz. Mieli być przyjaciółmi na zarze. Jest coś niesamowitego w Andrzeju. Czy wiecie, kogo Andrzej przedstawił Panu Jezusowi? Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, co? Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, powiedział, ty jesteś Szymon. Przedstawił mu Piotra. Ale coś wam powiem, to nie było wszystko. Andrzej całe swoje życie kogoś przedstawiał Panu Jezusowi. Taka była jego służba. Pewnego dnia dojdą do tego miejsca, gdzie 5000 głodnych ludzi siedzi. Do tego miejsca, gdzie wiary uczył się Filip. I oto trzeba nakarmić 5000 głodnych ludzi. I to nie Filip, nie nikt inny, a właśnie Andrzej przyprowadza małego chłopca z wielkim śniadaniem. I przedstawia go komu? Panu Jezusowi. To nie koniec, jeszcze kogoś przedstawił. Podczas Wielkiego Święta grupa Greków szuka Pana Jezusa. Poszli do Filipa. Ale Filip miał w zwyczaju mówić, pójdź i zobacz. A więc przekazuje ich Andrzejowi. Andrzej przedstawia pogan komu? Jezusowi. To jeszcze nie jest koniec przedstawiania. Andrzej również poszedł dalej przedstawiać ludziom Pana Jezusa. Udaje się daleko na północ od swojej ojczyzny. Wędruje wiele, wiele miesięcy i dochodzi do okolic zamieszkanych przez jedne z najbardziej okrutnych ludów tamtych czasów. I rozpoczyna apostoł Andrzej głoszenie pośród Scytów, czyli terenów dzisiejszej Rosji i Ukrainy. Za zwiastowanie Pana Jezusa zostaje okrutnie zamęczony i przybity do krzyża w kształcie litery X. Dla nas, greckiego H. Do dziś zresztą niektórzy już tu szeptają, mówią, krzyż świętego Andrzeja się mówi na ten znak. I do końca jest wierny świadectwu i miłości Pana Jezusa. Zobaczcie, jak wielu, jak daleko poszli. Mówiąc to wszystko, nie mówię, nie jestem tu dziś po to, aby, nie wiem, umilić nam czas. Dzielę się z wami dziś słowem, ponieważ wierzę, że w naszym życiu jest Boże powołanie, że Bóg ma plan, cel dla każdego z nas. Kolejnym apostołem, o którym chcę wam powiedzieć, jest Bartłomiej. Bartłomiej jest kimś takim, od kogo się możemy nauczyć, że do końca wytrwaj przy Jezusie. Że kiedy już nie ma w co wierzyć, w Jezusa można wierzyć. Znany nam jest pod imieniem Natanael w Biblii. To był ten, który powiedział, czy z Nazaretu w ogóle może przyjść coś dobrego? Bo on już nic dobrego nie wierzył. Widział swoje i w nic dobrego nie wierzył. Poznaje Pana Jezusa przez Filipa. Ale Jezus zna go już dawno. Rzecze mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, ty jesteś Synem Bożym. Zobaczcie. Ty jesteś królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Co możemy nauczyć się od tego człowieka, o którym Pan mówił, że jest prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma fałszu? Możemy się od niego nauczyć. Nie patrz na to, co widzialne. Nie patrz na to, co widzialne, ale patrz się na Jezusa. Zobaczcie, żyjemy dzisiaj dokładnie w takim samej rzeczywistości, jak oni mieli. 2,5 miliona ludzi wyjechało już z naszego kraju, nie wierzą, że może być lepiej. Większość Polaków spotkanych na ulicy mówi, czy może być coś dobrego jeszcze tutaj? Czy może być jeszcze dobry rząd? Czy może być jeszcze dobra polityka? Czy może być coś dobrego? Ja wiem, że jako Kościół powinniśmy się modlić o rządzących i to nie jest propaganda. Tak naucza Słowo Boże. Zgadzacie się ze mną? Czy może przyjść coś dobrego? Bóg mu przygotował zupełnie inną drogę. Uwierzył tak bardzo do końca, że całe jego życie było oddane służbie i poszedł tam, dokąd go prowadził Duch Święty. I pamiętacie, jak powiedziałem, że Pan widział go pod drzewem, kiedy się modlił? Biblia nam o tym mówi. Gdybyście studiowali jego życie, odkrylibyście, że pewnego dnia w swojej służbie dojdzie aż do Armenii i tam znowu zostanie pod drzewem. Tym razem zostanie przywiązany pod drzewem. Został przywiązany pod drzewem w Armenii, rozebrany i przez specjalnie wyszkolonych katów, żywcem, pasami obdarty ze skóry za głoszenie Słowa Bożego. Oddaje swoje życie. Pomyślałem sobie, co musiał czuć w takich chwilach, kiedy zbliżał się ból, którego nie da się opisać. Co czuje człowiek w momencie, kiedy już wie, że droga się skończyła? Myślę, że stojąc tam przywiązany za ręce do drzewa, prawie że wisząc nad ziemią, na palcach jedynie stojąc. Myślę, że pomyślał, tamtego razu widział mnie Pan pod drzewem. Wierzę, że widzi mnie i teraz. I tak był koniec jego służby. Nie wierzył już w sprawiedliwość tego świata, ponieważ od początku był taki, że nie wierzył w nic dobrego znikąd. Ale wierzył w imię Syna Bożego. Wierzył w Jego miłość. Powiem wam, że myślę tak samo. Ja nie wierzę już, że są jakieś sprawiedliwe sądy, że jest jakieś bezpieczeństwo zagwarantowane przez policję czy prawa. Wierzę w Jezusa, któremu powierzam moje dzieci, moje małżeństwo i moje życie. Nie mam wiele lat, ale też nie mało. Widziałem już wojny, głód. Stałem pod lufami karabinów. I wiem jedno, że dopóki Jezus jest ze mną, dopóki Bóg nie przewidzi, że ma przyjść koniec, to koniec nie przyjdzie. Powoli zbliżam się do ostatniej grupy. Szymon zwany Piotrem. Ciekawie się patrzy na ich życie, prawda? Niezwykli ludzie. Szymon zwany Piotrem to ten, który powiedział, Panie, Ty wszystko wiesz i tego się od Niego możemy uczyć. Jeden z najbardziej znanych apostołów Pana Jezusa. Wiecie, gdy nauczałem w Chełmie na temat Piotra, to tylko na temat tego apostoła prowadziliśmy nauczanie prawie 1,5 godziny. Tak wspaniałe, tak głębokie jest jego życie. Naprawdę w tej chwili skracam bezlitośnie dosłownie. Jeden z najbardziej, jak powiedziałem, znanych apostołów Pana Jezusa, profesjonalista, który łowił ryby na Jeziorze Galilejskim. Jeden z pierwszych uczniów. On był trochę podobny do niektórych z nas. Zawsze szedł na całość i nie zawsze się opłacało. Był jednym z pierwszych ludzi, którzy wyznali Pana Jezusa jako Zbawcę, jako Mesjasza. Był pierwszy, inni jeszcze tego nie widzieli. On już mówił, ja wiem, kim Ty jesteś. A Jezus mówił, nie ciało i krew Ci to objawiły. Mamy coś wspólnego z Piotrem. Zawsze miał dobre chęci, tak jak ja. I nie zawsze się udawało, tak jak mi. Nie wiem, jak chodzi, jeśli chodzi o was. Ciągle robił coś, za co trzeba było potem przepraszać. Ludzie, ile razy ja chciałem coś dobrego zrobić, a potem musiałem przepraszać. Bardzo dobrze wiem, co czuł. Czy przypominał trochę takiego ucznia, jak ktoś z was ma dzieci albo naucza tak od 1 do 3 klasy. Znacie ten typ, który siedzi zawsze gdzieś z przodu i jak jest zadane pytanie, to pierwszy podnosi rękę. Jak nauczyciel mówi, powiedz, on staje, mówi, no ja nie wiem. To był tego typu człowiek. Pan kochał go i był w nim, z nim serdecznej przyjaźni pomimo to. Przez faryzeuszy Piotr był pogardzany, ponieważ nie był rabinacko wykształcony. Był kimś, kogo żaden rabin nie chciałby na ucznia. Wiele można było o jego życiu powiedzieć. Powiem tak, wierzę, że przełom w jego życiu zaczął się wtedy, kiedy się często zaczyna przełom i w naszym życiu. Przeżyliście kiedyś duchowy przełom? Niektórzy przeżyli i wiedzą, o czym ja mówię. Przełom zaczyna się wtedy, kiedy wszystkie nasze siły zdają się na nic. Przełom zaczyna się wtedy, kiedy bólu się nie da opisać. Przełom zaczyna się wtedy, kiedy już sami nie wiemy, w co mamy wierzyć. Wierzę, że przełom zaczął się wtedy, kiedy zapiał kur. Wcześniej to był początek, ale tu się zaczął przełom. Pośród ciemności, groźby śmierci, Słowo Boże mówi, że gorzko Piotr płakał, ponieważ zaparł się Pana. Potem miał przyjść ten dzień na brzegu morza. Tak sobie pomyślałem, gdybym miał napisać biografię Piotra, to zatytułowałbym ją Nie znam go, nie znam go, nie znam go, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. To był taki człowiek. Pomyślałem sobie, jak oni musieli łowić wtedy ryby. Być może Piotr już nie wierzył, że do czegoś się jeszcze przyda. I kiedy poranne mgły osiadały na jeziorze, tam po brzegu szedł ktoś, kogo Piotr kochał całym sercem. Ktoś, kto zapalił ogień i już na nich czekał. Piotr pierwszy pobiegł mu na spotkanie. A on Piotra nie odrzucił. Kiedy dochodzimy do drugiego listu Piotra, Piotr jest już idącym śladami Jezusa, poważnym człowiekiem. Drugi list Piotra jest pisany chwilę przed jego męczeńską śmiercią. Niedługo potem jego życie zostanie poświęcone dla Pana. Przeszedł daleką drogę. Myślę, że kiedy zaskrzypiał ten klucz w zamku, rzymskim zwyczajem poprowadzony został z kajdanami na nogach, ciemnym korytarzem, myślałem sobie, co myślał wtedy Piotr. Myślę, że usłyszał jeszcze raz w pamięci pewne słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi. Dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Za tobą? Na coś takiego? Poszlibyście? Pójdź za mną. Taki jest mój plan. Pójdź za mną w taką drogę. Czy chcemy chodzić wiernie Jezusowi w naszych dniach, w których żyjemy? Czy zdajemy sobie sprawę, że Ewangelia, którą przyjęliśmy, nie jest czymś tanim? Nie jest czymś byle jakim? Co możemy się nauczyć od Piotra? Był takim jak my? Czy my możemy być takim jak on? Nie wiemy dokładnie, jak było z jego końcem. Prawdopodobnie umiera w 64 roku w Rzymie. Podania twierdzą, że ukrzyżowany do góry nogami. Nie mamy żadnych historycznych powodów, by temu zaprzeczać lub w jakiś szczególny sposób to podkreślać, ale wiemy jedno, na pewno umiera, ponieważ Pan Jezus przewidział, że tak się stanie. Poszedł do samego końca. Bracia, siostry, chcę wam powiedzieć, my żyjemy w dziwnych czasach. Niedawno patrzyłem na zdjęcie moich kolegów ze szkoły biblijnej. W 92 roku, kiedy kończyłem tą szkołę, wielu z nich jeszcze żyło. Jakiś czas temu dostałem wiadomość, że kolegę z mojej klasy, z którym kończyłem szkołę misyjną, daleko pod Rostowem, zatłukli łopatami za głoszenie Ewangelii. Inny z nich był uprowadzony w Dagestanie. Jeszcze innego rozstrzelano. Pomyślałem sobie, ludzie płacą za swoją wiarę. My czasami myślimy, że Ewangelia jest czymś tanim, czymś filozoficznym, czymś takim, co tylko się operuje słowami. Wiecie, dzisiaj to jest najłatwiejszy dzień w chrześcijańskim życiu. Nie ma nic łatwiejszego niż stać tutaj i tylko mówić. Nie ma nic łatwiejszego niż tam siedzieć i tylko słuchać. Ale żyć tą Ewangelią nie jest tak łatwo. Nawet prorok zauważył, że spożywać to słowo jest słodko, ale strawić to słowo w swoim żołądku jest tak gorzko. Kolejny pastor mówił, że nie wie, czy powiem o nim. Powiem o nim. Powiem o nim, chociaż smutno o nim mówić. Kiedy szedł ulicą, Żydzi mówili o nim Iszkariot. Mąż z Keriotu, znany dla nas jako Judasz. Często używa się dla jego życia epitetu ten, który zdradził. W Ewangelii bywa nazywany złodziejem, zdrajcą, opętanym, synem zatracenia i różnie. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, że człowiek zawodzi, bo wszyscy mamy wady. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Zdrada jest czymś głębszym. Kiedyś usługiwałem nauczaniem na temat, czym się różni życie Judasza i życie Piotra, dwóch apostołów, bardzo dziwnych apostołów. Wiecie, co było moim największym odkryciem, kiedy studiowałem ich życie? Że Judasz powiedział, że znam Jezusa, a Piotr powiedział, że nie znam Jezusa. Judasz mówił, że go zna, ale ich drogi poszły w zupełnie innym kierunku. My dzisiaj żyjemy w czasach opluwania dobra, a wybielania zła. Dzisiaj zło nazywa się dobrem, a dobro złem. Durny, nie mający sensu dokument pod tytułem Ewangelia Judasza. 20 ponad lat temu odrzucony przez poważnych teologów na półkę z napisem do akt nieistotne. Został dziś reklamowany i ludzie myślą, że to jest coś nowego. Nic nowego. Dzisiaj zło nazywa się dobrem, dobro złem. Dzisiaj się mówi, że Abraham Lincoln był zły, a Hitler to oczywiście był filantropem i się tylko trochę pomylił. Dzisiaj się mówi, że źli ludzie byli dobrymi, a na dobrych ludzi mówi się, że czynili zło. Żyjemy w przewrotnych czasach. W czasach, kiedy New Age jest bardziej realne niż to, co nowe obiecał Bóg. W czasach, kiedy kod Leonarda da Vinci próbował atakować Kościół. Czasem ludzie mnie pytali, jaka jest twoja opinia na temat kodu Leonarda da Vinci. Ja mówię, że nie widzę, żeby to było coś nowego. Jeżeli dla niektórych z nas kod Leonarda da Vinci był jakimś nowym sposobem ataku na Kościół, to witam w klubie, żeście się obudzili. Posłuchajcie, przyjaciele, od samego początku Pan Jezus był atakowany, opluwany i od samego początku mówiono o nim oszczerstwa. To nic nowego. Zgadza się? To nie było tak, że przez ostatnie 2000 lat to wszyscy Jezusa szanowali i nagle go atakują. Od początku Pan Jezus był w niepoważaniu u religijnych ludzi. Od Judasza uczę się lekcji. Nie trwaj w tym, co złe. Nie zatwardzaj dzisiaj Ewangelii na Pana Jezusa. Nie zatwardzaj dzisiaj serca, przepraszam, na Ewangelię Pana Jezusa. Nie zatwardzaj siebie, ponieważ Ewangelii możesz już nie usłyszeć. Nie znamy naszych dni. Człowiek może zatwardzić siebie tak bardzo, że przestanie odróżniać dobro od zła. Może dzisiaj w twoim sercu brzmi głos i Duch Święty cię napomina. Może jest coś w twoim życiu. Jakiś brud, jakaś chora rzecz, jakiś spór. Ciągle jeszcze dziś można się pogodzić. Ciągle jeszcze dziś można się pojednać. Ciągle można wyznać Jezusowi. A ty mówisz nie. Coś ci powiem, pewnego dnia obudzisz się rano i ten cichy głos umilknie. Przyzwyczaisz się do zła jak do codzienności. Może przyjdzie dzień, gdy już nie odróżnisz dobra od zła. Wiecie, kiedy wtedy znowu prawda dopiero jest widoczna? Kiedy już nic nie można zmienić. Kiedy już niczego nie da się cofnąć. Pamiętam, jak jakiś czas temu znaleziono niedaleko Chełma człowieka, który się powiesił. Wiecie, co było najbardziej dramatyczne w jego samobójstwie? Że odnaleźli ścianę, na ścianie ślady, że próbował walczyć o swoje życie. Myślę, że w momencie, kiedy kopnął wiadro, na którym stał, zmienił zdanie. Ale problem polegał na tym, że już nie potrafił się uratować. I nawet myśleli przez chwilę, że to było morderstwo. Czasami prawdę widać o chwilę za późno. O chwilę przed tym, zanim wszystko zgaśnie. Nie zatwardzaj swojego serca. Bóg nie powołał cię do tego, żebyś się opierał przed tym, co dobre. Nie sprzeciwiaj się temu, co święte. To jest temat mojej lekcji o Judaszu. Judasz umiera samotnie. Bardzo samotnie, bez żadnej nadziei na pomoc. Bo któż mu miał pomóc? Apostołowie pochowali się ze strachu. Pan doświadczał śmierci sam jeden na krzyżu. Pod krzyżem został tylko Jan. Świeccy przyjaciele rozbiegli się i wyrzucili pieniądze. A Judasz został w całkowitej samotności, bo nie rozróżnił dobra od zła. Dzisiaj się go próbuje bronić i tłumaczyć wam będą jakieś bzdury, że to był działacz wolnościowy. Że on po prostu miał ideały, że Jezus wyzwoli Izrael. Biblia mi nie mówi, że jego serce opętała polityka. Biblia mi mówi, że zrobił to diabeł. Ojciec kłamstwa i zła. Dochodzę powoli do ostatniego, o którym chciałbym mówić. Jan, brat Jakuba. Ten, z którego imieniem kojarzą mi się najpiękniejsze słowa o miłości. Ten, z którego imieniem kojarzą mi się słowa przyjdź, Panie Jezu. Nie dziwię się, że tak się kończy objawienie. Wiecie, przyjście, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest jednym z największych skarbów, jakie możemy zwiastować w Kościele. Zawsze w historii Kościoła. Kiedy odsuwano z kazalnicy zwiastowanie o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, w to miejsce wchodzili ludzie niecnych zamiarów, zwiastując materializm, politykę, wyciągając pieniądze od ludzi. Przyjdź, Panie Jezu. Nie dziwię się, że tak się kończy. To był przyjaciel. Wszędzie czytamy o nich, że byli razem. Wiecie, co to znaczy przemijanie? Przemijanie to znaczy, że oglądasz pewnego dnia album ze zdjęciami i nikogo ze starych przyjaciół już nie ma. Pamiętam moją babcię. Nigdy nie zapomnę jej bólu, kiedy siedziała nad paroma kartkami, do których miała poprzyklejane zdjęcia. Na tych zdjęciach był mój tata, mój wujek i mój dziadek. Żadnego z nich nie było. Nieraz płakała i mówiła, to nie fair, że matka musi chować swoich synów. To znaczy przemijanie. Ludzie odchodzą i nigdy ich już nie będzie. Jan trwa w modlitwie, kiedy nikogo ze starych przyjaciół już nie ma. Wszyscy już odeszli. On sam jeden został. Wszyscy w jakiś sposób już zginęli. Był uczniem, który, kiedy Pan umierał na krzyżu, do końca pozostał z Nim. Do końca stał tam i przyglądał się temu, co się stało, i nie uciekł. To tam pod krzyżem. Pan Jezus powiedział do niego, żeby się zaopiekował kim? Mario, matką Jezusa. Nie dziwię się, że jego Ewangelia jest tak inna. Gdybyśmy spędzili z Marią trochę czasu, też byśmy więcej wiedzieli. Gdybyśmy kochali Jezusa tak jak Jan, też byśmy inaczej patrzyli. Jego Ewangelia jest tak inna. Słyszał opowieści, może których inni nie słyszeli. Jan osiadł w Efezie. Wszystko było dobrze w Efezie. Kościół się rozwijał, ale pewnego dnia ogłoszono nowe prawo. Okazało się, że cesarz ogłosił się kim? Bogiem. Cesarz ogłosił się Bogiem i życie stało się nieznośne. Stało się coś, co może się stać w naszych czasach. Wierzący każdym dniem życia ryzykowali. Życie stało się trudne, niepewne i niebezpieczne. Zaczęły chodzić szepty. Szeptano o wyspie i o więzieniu. Na sucho, której ludziom stawały włosy na głowie ze strachu. Pewnego dnia i Jan zostanie aresztowany. Spędzi kilka dni w areszcie, czekając na potężną galerę, która przypłynie z wyspy zwanej Patmos. Aresztowany jest jako buntownik, a więc skuty w łańcuchy, wraz z innymi więźniami wsiądzie na galerę i udadzą się w kierunku właśnie Patmos. Pomyślałem sobie, co musiał myśleć Jan, kiedy płynęli tam po drodze, kiedy fale niosły galerę, kiedy wszystkie sprawy zostawały za plecami i kiedy nikogo z przyjaciół już nie było. Dobijają do skalistych brzegów Patmos. Jak to w rzymskich zwyczajach, słychać bicze, przekleństwa. Skazańcy skuci gęsiego idą po kamiennych schodach w górę. Tam, gdzie kamienne pieczary były dla skazańców. Ta kamienna jama będzie teraz jego domem. Ludzie masowo chorowali na reumatyzm, spano na kamieniu. Było albo gorąco, albo zimno. W tym miejscu koniec dosięgał silniejszych niż on, wiecie o tym? Silniejszy niż on umierali pod razami batów i ciężkiej pracy. Pomyślałem sobie, jak musiał wyglądać tamten dzień, kiedy Jan siedział w swojej kamiennej jaskini, grocie, która była jego domem. Nie wiem, czy tamtego dnia świeciło słońce, czy padał deszcz. Wiem, że musiał rozmyślać o tamtych dniach, jak to było, kiedy szliśmy przez te zboża i rwaliśmy kłosy. Jak to było, gdy siedzieliśmy z Tobą, Zbawicielu, razem i spożywaliśmy posiłki. Jak to było, gdy siedzieliśmy nad brzegami rzeki albo szliśmy przez miasto. Jak to było, gdy ludzie tańczyli z radości od Twojego uzdrowienia. Zbawicielu, przyjacielu, gdzie jesteś? Myślę, że rozmyślał o przyjaciołach. Czuł się taki samotny i taki daleki. I myślę, że tamtego dnia usłyszał głos, który dobrze znał. Nagle pośród wszystkiego usłyszał głos. Łaska Wam i pokój. Od tego, który jest, który był i który ma przyjść. I zaczął słyszeć słowa, które zapisał. Janie, to nie jest koniec. To dopiero początek. To, co nadchodzi, będzie większe niż to, co przemija. Myślę, że tamtego dnia, kiedy słyszał to, kiedy spisywał tą wielką księgę, kiedy nie było już nikogo z dwunastki, czasy się zmieniły, ja wiem, że Jan doszedł do wniosku, do którego każdy z nas powinien dojść. Nie zmarnowałem mojego życia. Warto było Tobie służyć. Warto było dla Ciebie iść. Warto było iść, cierpieć, starać się i żyć dla Ciebie, Panie, za to, by to usłyszeć, by to zobaczyć. Widzę Ciebie na białym koniu. Widzę Ciebie, jak wojska niebieskie maszerują. Widzę nowe Jeruzalem. Widzę nowy początek. Widzę wszystko nowe, a stare przeminęło. Widzę, mógł powiedzieć Jan. Widzę. Pamiętam świadectwo brata, które słuchałem w jednym ze zborów. Brata, który stracił żonę i dwójkę dzieci w wypadku. Powiedział coś, co myślę Jan chyba też tamtego dnia czuł. Ten człowiek wtedy wyszedł na środek i mówi: na tym świecie już nie ma dla mnie nic realnego. Moja realność, mój dom, moje dzieci, moja żona, wszystko, co kochałem i znałem, jest już tam. Teraz tylko ja czekam, żeby tam dojść. Myślę, że tak czuł Jan. Tak musi czuć się na koniec każdy z nas. Uczmy się, wiecie, jednej rzeczy. Przygotujcie wasze dzieci i wasze domy na to, byśmy zawsze byli gotowi być dla Pana. Może kogoś z nas dziś już odwoła. Może jutro. Może kiedy byłem tu 2 lata temu, był tu ktoś, kogo dzisiaj już nie ma. A wtedy siedział. Dzisiaj już nie musi wierzyć, bo już wie. Może dzisiaj możesz wstać i pójść się z kimś pojednać i pogodzić. Zrób to. Bo mogą przyjść takie dni, że będziemy z łezką wokół wspominać dni wolności. Nigdy można było czytać Słowo Boże. Do nigdy tak po prostu wolno nam było wierzyć. Nie wiecie, jakie dni idą, zgadza się? Nie wiemy, jakie prawa mogą wyjść. Nie wiemy, przez co przyjdzie nam przyjść. Jeszcze dzisiaj możesz podejść do tego, kogo może nie lubisz w tym zborze. Podaj mu rękę i powiedz: nie warto się spierać. Czcijmy razem Jezusa. Może masz do załatwiania jakąś sprawę, może coś ukradłeś i męczy to twoje serce. Załatw to. Może jesteś już oszustem albo kłamcą. Załatw to. Dlaczego z tym żyć? Dlaczego by tego nie wyznać? Po co z tym żyć? Załatw, póki można, póki wolno, póki można razem się cieszyć, póki można razem śpiewać, póki można razem siedzieć. Nauczyłem się od Jana. Nauczyłem się, że muszę kochać ludzi. Wiecie, wielu z was nie znało mnie kiedyś. Był czas w moim życiu, że jako pastorowi brakło mi serca dla wielu ludzi. Nigdy nie zapomnę tamtego dnia, kiedy Pan mnie dotknął na modlitwie i powiedział mi, że głosisz mnie jak ogień trawiący. Głosisz mnie jako świętego świętego. Głosisz i ja innym głosiłem, że muszą się nawrócić albo biada im. Ale tamtego dnia Duch Święty przemówił do mojego serca: sobie rezerwujesz moją miłość, moją cierpliwość i moją łaskę. Głosisz tylko pół Ewangelii. Czy ja głosiłem ludziom, że jak się nie nawrócą, to biada im, ale co innego Pan Kulec. Pan Kulec to miał zawsze czas u Pana Boga. Bóg miał zawsze dla mnie kolejną szansę. Bóg zawsze jeszcze kolejny raz dawał mi spróbować, innym nie dawałem tej szansy. Tamtego dnia Bóg zwalił mnie na kolana w modlitwie. I wiele rzeczy musiałem pozałatwiać. Życzę Ci, żebyś zdążył załatwić wiele rzeczy. Życzę Ci, żeby Twoje życie głosiło o miłości braterskiej, o prawdziwej Ewangelii, która będzie zawstydzać grzech. Życzę Ci, aby za Tobą nie szły rany, płacz i ból. Życzę Ci, pamiętacie tą starą piosenkę, życzę Ci Jezusa. Życzę Ci, żebyś tak jak Jan mógł chodzić z Jezusem. Powiem na koniec tak. Gdyby dzisiaj Duch Święty, który wszystko wie, postanowił napisać o Tobie książkę, co by było w tej książce? O czym by w niej napisano? Jakby je zaczynała? Jakby się kończyła? Nie zmarnujmy tego czasu. Niech Pan was błogosławi. Amen.